Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 13 rozdział i będziemy dzisiaj kontynuowali rozważanie tego rozdziału. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się tej tragedii w domu Dawida, tragedii między jego dziećmi. Jego najstarszy, pierworodny syn Amnon zakochał się w swojej przyrodniej siostrze. Jak wiecie, Dawid miał wiele żon i wiele nałożnic. Miał dzieci z tych różnych związków, a więc Dawid był jego i jej ojcem, ale mieli inne matki. I Amnon w tej miłości, która jak widzieliśmy tak naprawdę była niczym więcej jak cielesną pożądliwością, poprzez intrygi sprowadził ją do swojego domu, po czym zgwałcił ją, a następnie wyrzucił ze swojego domu. I ta jego przyrodnia siostra Tamar rozdarła swą suknię, posypała głowę prochem, płakała, rozpaczała nad, poszła do swojego brata Absaloma, jej rodzonego brata. I zakończyliśmy na tych radach Absaloma, który mówi jej, aby zachowała milczenie, żeby nie brała sobie zbytnio do serca całej tej sprawy. I czytaliśmy, iż Tamar zamieszkała w domu Absaloma, rozgoryczona i samotna, jak mówi nasze tutaj tłumaczenie, ale dosłownie tutaj jest takie wyrażenie użyte, które oznacza spustoszona, zdewastowana, zniszczona. I wiersz 21 mówi nam, że gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał. I tutaj właściwie kończy się hebrajska wersja tego wiersza. Natomiast to, co my mamy dalej w naszej wersji, jest tłumaczeniem Septuaginty, czyli greckiego przekładu Starego Testamentu. Septuaginta dodaje to, co się znajduje w naszym tutaj przekładzie. Lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. A więc jest tutaj pewien dodatek tłumaczy Septuaginty, który być może jest wynikiem tego, iż rzeczywiście wcześniej w hebrajskim oryginale też znajdował się ten fragment, albo jest swego rodzaju komentarzem tłumaczy, którzy patrząc na inne fragmenty tej księgi, rzeczywiście słuszny wniosek wyciągnęli, iż Dawid kierował się tutaj swoją miłością, swoimi odczuciami i to rzeczywiście jest charakterystyczne dla Dawida. Dawid jest człowiekiem pełnym pasji, jest człowiekiem takiego gorącego serca, jest człowiekiem, który nie tyle kieruje się rozumem, co sercem. To nie znaczy, że nie myślał, to nie znaczy, że nie odwoływał się do logiki i tak dalej. Widzieliśmy, że potrafił bardzo logicznie analizować i przedstawiać też innym logiczne wnioski, ale widzimy, że jest takim człowiekiem emocji. Kiedy przychodzi do niego Natan z tą historią, pamiętacie o tym człowieku, który tą owieczkę drugiemu zabrał i ten bogacz temu biednemu, Dawid, po prostu ponoszą go emocje i zupełnie nie widzi siebie w tej historii. I ostatnio, jak też widzieliśmy, gdy Amnon się rozchorował i poprosił go, żeby posłał mu Tamar, Dawid też daje się ponieść tej ojcowskiej miłości i posyła Tamar, niestety bierze udział w tym całym zajściu w taki nieświadomy sposób. I za chwilkę zobaczymy w kolejnej części, kiedy Joab pośle do niego taką mądrą kobietę, która mu powie kolejną historię, to on też da się ponieść tym emocjom, nie wiedząc, że znowu to jest pułapka na niego zastawiona i że to on jest tym, o którym i ta mądra kobieta będzie mu mówić. Także widzimy tutaj Dawida, człowieka według Bożego serca, człowieka, który naprawdę jest szczery emocjonalnie, ale któremu czasami brakuje zatrzymania się i spokojnego rozważenia faktów. I w Kościele też tak jest, prawda, bracia, siostry? Jedni z nas są tacy bardziej intelektualiści, spokojnie ważymy fakty, myślimy, rozważamy, analizujemy. Inni z nas znowu zapalają się, ekscytują się i już się biorą, nie pomyślą co dalej, jak to zrobić, ale wiedzą, że trzeba to robić, bierzmy się, ruszajmy, działajmy. I potrzebujemy jednych i drugich. I dziękujemy Bogu za tą właśnie różnorodność tych temperamentów, różnorodność charakterów, różnorodność podejścia, bo to pozwala nam uniknąć jakiejś skrajności. Bóg dał nam właśnie siebie, dał nam Kościół, dał nam braci i siostry, którzy różnią się od nas, abyśmy razem stanowili jedno ciało. I tak jak apostoł Paweł nam wyjaśnia, nie chodzi o to, żeby wszyscy byli okiem, albo wszyscy byli uchem, albo wszyscy byli sercem, albo wszyscy byli mózgiem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy umieli dostrzec brata, siostrę, ich dary i skorzystać z tego. I umieli też otworzyć nasze serca i nasze życie dla innych, aby usłużyć tym darem, który Bóg każdemu z nas dał. Ale tutaj oczywiście odszedłem zupełnie od naszego tekstu, to tylko na marginesie taka uwaga. To, co wiersz 21 mówi nam, samo w sobie jest bardzo niepokojące. I to, że bardzo się rozgniewał, to słuszne i właściwe, bo powinien był się rozgniewać, że jego pierworodny syn tak potraktował jego córkę, że tak ją zhańbił, że taką krzywdę jej wyrządził. Ale tragiczne jest to, że na jego gniewie się skończyło, że nie podjął jakichś konkretnych działań, żeby coś z tym zrobić. To jest niebezpieczna droga, kiedy miłość jest postrzegana w kategoriach niekarania, niekarcenia, niewyciągania konsekwencji. Kiedy miłość objawia się w takiej łasce, która nie ma podstawy w pokucie. Zauważcie, w jaki sposób Bóg okazuje łaskę. Komu Bóg okazuje łaskę? Czy okazuje łaskę tym, którzy trwają w swym buncie? Czy Bóg okazuje swą łaskę i miłosierdzie tym, którzy brną w grzechu? Którzy nie chcą się przyznać do swojego grzechu? Którzy nie chcą pokutować? Czy takim Bóg okazuje łaskę? Wielu ludzi dzisiaj tak go maluje, że Bóg jest tak łaskawy i tak miłosierny, że wszystkim wybaczy, że wszystkim odpuści, że wszystkich zaprasza do swojego nieba, a to nie jest prawda. Bóg Biblii jest Bogiem wielce łaskawym i wielce miłosiernym i hojnym w odpuszczaniu, ale tylko tym, którzy przyznają się do swej winy, którzy odwrócą się od swej bezbożności, tym, którzy przyjdą z wyznaniem swych grzechów i nie tylko je wyznają, ale je porzucą. Powiedzą: już nie chcę dłużej tego czynić. Przepraszam, że to zrobiłem. Wybacz mi, Boże, odpuść mi, Panie, i ratuj mnie z tego stanu. Pomóż mi zmienić moje życie, zmienić moje drogi. Tylko do takich Bóg kieruje ofertę przebaczenia i ofertę łaski. Natomiast tych wszystkich, którzy brną w nieposłuszeństwie, Bóg surowo karci, Bóg smaga, Bóg napomina, Bóg wzywa do pokuty, wzywa do upamiętania. I do tego też powołał władzę. Do tego też powołał tych, których dał zarówno w świeckiej organizacji tego świata, królów, namiestników, czytamy, po to noszą miecz, żeby karcić nieposłusznych, żeby napominać bezbożników, żeby powstrzymywać zło w tym świecie. Nie na darmo władza nosi miecz, czytamy, co oznacza, iż została postawiona po to, żeby jeśli ktoś czyni źle, karać go. Podobnie w Kościele. Nasza miłość nie ma oznaczać tego, iż zamykamy oko na zło, które widzimy u brata czy siostry. Kiedy widzisz brata i siostrę, którzy grzeszą, to jeśli ich kochasz, to pójdziesz i ich napomnisz. To jest prawdziwa biblijna miłość w Kościele. Do tego jesteśmy zachęcani, aby wzajemnie każdego dnia się napominać. Kogo dzisiaj napomniałeś, bracie i siostro? Każdego dnia Słowo Boże mówi. No wiem, że tutaj można przekroczyć pewne granice. Wiem, że to nie o to chodzi, żeby teraz szukać, kogo ja dzisiaj mam napomnieć. To nie o to chodzi. Ale jeśli widzisz, to choćbyś musiał to każdego dnia robić, to Słowo Boże mówi tak, każdego dnia. Nie raz, nie dwa, nie trzy, do skutku. Jak nie działa, to trzeba wziąć drugiego nieraz i pójść porozmawiać. To jest przykre, To jest bolesne, ale to jest zbawcze, to jest dobre. I Dawid jako król Izraela, Dawid jako namaszczony przez Boga, wykonawca Bożej woli i reprezentant Boga, winien był uczynić coś w stosunku do Amnona. Nie powinien był poprzestać na tym, że się zdenerwował, zezłościł, rozgniewał. Prawo Boże mówiło, że w takich przypadkach należało odciąć człowieka z Bożego ludu. Najczęściej oznaczało to śmierć. Kiedy mężczyzna zgwałcił kobietę, winien był śmierci. Ale jakże Dawid miał karać swojego syna za coś, czego sam się dopuścił? O, możemy powiedzieć, on nie zgwałcił Batszeby, ale dopuścił się innego przestępstwa, które również karane było śmiercią. Wziął sobie kobietę, która należała do innego. Dawid ważył się wziąć ją do swojego łoża. I tutaj mamy pewien dylemat, tak? Jakby rozumiemy po części Dawida, że przecież Bóg jemu przebaczył, że przecież Bóg jemu pozwolił żyć. Ale zauważcie, że Dawid pokutował. Zauważcie, że Dawid wyznał swój grzech i wielce pokutował z tego, co się stało. I w tej sytuacji Bóg okazał mu miłosierdzie. Natomiast tutaj nie czytamy o żadnej pokucie Amnona. Nie czytamy o tym, że Amnon uświadomił sobie zło, którego się dopuścił i prosił o miłosierdzie. Poszedł do Tamar, przepraszał ją, szukał jakiegoś rozwiązania, chciał to jakoś załatwić. O niczym takim nie czytamy. Naprawdę jest to dziwne, że Dawid nic nie uczynił. Pozostawił to. Kiedy my sami dopuścimy się jakichś przestępstw, jakże trudno jest nam później napominać innych za te same przestępstwa. Czujemy się jak ten człowiek z tej przypowieści, że my jesteśmy z tą belką, tak? Ale Pan Jezus mówi, jak już wyjąłeś belkę ze swojego oka, to idź i wyjmij źdźbło z oka swojego bliźniego. A więc nawet jeśli miałeś belkę w swoim oku, jeśli Bóg w swej łasce pomógł ci się z tym uporać, to nie żyj teraz w przekonaniu, że już ty nie możesz nikomu pomóc, bo ty z taką belką chodziłeś wokół. Wielu ludzi tak myśli. No przecież ja zrobiłem to samo. Ja też byłem młody, też takie błędy popełniałem, też takie głupoty robiłem, więc teraz nie będę mojego syna napominał, nie będę moim dzieciom mówił, że ja robiłem to samo. To nie jest właściwe myślenie. To raczej właśnie widząc, jakie błędy popełniłeś, widząc, ile to później szkody przyniosło, tym bardziej winieneś chronić swoje dzieci przed zrobieniem tych samych błędów. Dzieciom się powiedziało pewne rzeczy, które się robiło, a teraz oni powiedzą, a ty też to robiłeś, a ty się całowałeś, tata, a ja nie mogę? No tak, mówię, faktycznie, całowałem się, ale dzisiaj mi się tego wstydzę. Gdybym mógł to cofnąć, to bym to cofnął, bym to zmienił, ale nie mogę. Taki byłem, rozpustnik. Ale czy teraz mam w takim razie pozwolić moim dzieciom na robienie tego, co sam robiłem i co uważam za złe w moim życiu? Nie, absolutnie nie. Podobnie w kościele, kiedy przychodzi brat czy siostra, napomina cię i mówi ci, że coś jest nie tak w twoim życiu, to ty nie patrz na niego i nie przypominaj sobie całej listy rzeczy, którą ty masz na niego, ale po prostu posłuchaj tego, co ci mówi. Tak, bo łatwo jest od razu zacząć się bronić, przyjąć taką postawę, a ty co, a ty co, a ty nic nie masz, a ty jesteś taki święty? Ale on nie przychodzi do ciebie jako święty, bezgrzeszny, po prostu zauważył coś u ciebie. I to wszystko. Jeśli masz coś do niego, to wybierz swój dzień i pójdź i jemu też powiedz, jeżeli coś widzisz, tak? Ale nie traktuj jego słów od razu w taki sposób, że on już nie ma ci nic do powiedzenia, bo sam nie jest czysty. Bo w ten sposób, gdybyśmy chcieli myśleć, to nikt z nas nie mógłby nikomu zwrócić uwagi. A Pan Jezus mówi nam, że mamy zwracać sobie uwagę. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy wzajemnie się napominali. A więc nie rób tego błędu, że z jednej strony tłumaczysz siebie, nie idąc do brata, mówiąc, no przecież ja też nie jestem doskonały, ja też mam swoje błędy, niech to idzie tamten, czy siamten, czy owamten, bo oni są lepsi. Nie róbmy tego błędu. Jeśli ty widzisz to Słowo Boże, co mówi, to ty idź, tak? Nie mów pastorowi. Pan Jezus nie powiedział, kiedy widzisz, że brat grzeszy, idź do pastora, idź do starszych. Tak powiedział? Nie. Powiedział, ty idź i sam, na osobności, tak? Upomnij go. Nie bój się. Nie mów, że nie jesteś doskonały. Nie mów, że musisz być super, hiper, bez błędu, żeby teraz do kogoś pójść. Bo to się nigdy nie stanie na tej ziemi. Dopiero jak tam będziemy w wieczności. Ale tam już nie będziemy musieli się napominać. Tam już będziemy wszyscy przemienieni w Jego obraz. I tam nie trzeba będzie się napominać. Ale póki tu jesteśmy na ziemi, musimy. Potrzebujemy siebie. Bóg nam dał siebie również po to, abyśmy wzajemnie się napominali. A więc z jednej strony nie wymawiaj się, z drugiej strony jak ktoś do ciebie przychodzi, czy do mnie, przyjmijmy, posłuchajmy, rozważmy, zastanówmy się, czy w tym jest prawda, czy po prostu komuś coś się wydaje, coś zmyśla, przesadza. Ale nie od razu nie brońmy się i nie odrzucajmy tego. Wiersz 22 zaś mówi nam, że Absalom nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Czyli w ogóle z nim nie rozmawiał. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. Ten wiersz pokazuje nam, że to, o czym czytaliśmy w wierszu 21, gdzie mówi, nie bierz sobie tego do serca, nie rozgłaszaj tego, nie oznaczało, że Absalom uważał, że to błaha sprawa. Uważał, że tutaj nie ma o czym rozprawiać, nie ma co z igły robić widły i tak dalej. Nie o to chodziło. Absalom był człowiekiem zupełnie innego temperamentu niż Dawid. Dawid, jak się dowiedział, to od razu wybuchł gniewem. A Absalom, jak się dowiedział, to się zaciął w sobie. Zupełnie inna reakcja, zupełnie inne podejście do tej samej kwestii. Absalom od tego dnia zaczął knuć plan zemsty. Być może czekał na Dawida, być może liczył na to, że Dawid coś zrobi. Ale kiedy zobaczył brak jakiejkolwiek aktywności Dawida, kiedy zobaczył, że król, że sędzia w Izraelu nie wymierza sprawiedliwości, to Absalom zaczął knuć plan zemsty. Wielu ludzi, wiecie, takimi kategoriami myśli. Tak jak Pawlak, jak jechał do sądu z Kargulem, pamiętacie tą historię? Ci z was, co oglądali stare filmy, pamiętają, jak się dwóch sąsiadów kłóciło ciągle i w końcu do sądu się udali. I Pawlak mówi, że sąd sądem, tak, a sprawiedliwość sprawiedliwością. I tam granata miał czy coś? Nie, granata, tak? Był przygotowany, jak w sądzie nie wymierzą sprawiedliwości, to on sam tą sprawiedliwość wymierzy. I wielu ludzi tak samo myśli. Ostatnio to Agnieszka opowiadała mi w jakiejś sytuacji, gdzie dopuszczono się strasznej zbrodni i ludzie tam mówili z okolicy, że to samosądu potrzeba, że nie ma co czekać na władzę, na sądy, na to, że oni tam coś zrobią, tylko ludzie powinni rozszarpać na strzępy takiego drania, który takiego zła tam się dopuścił w ich okolicy. Że gdzieś byli tak wzburzeni, byli tak poruszeni tym złem, że sami chcieli przejąć sprawiedliwość w własne ręce. I my czasami nakarmieni tego typu historyjkami, filmami i tak dalej, też tak myślimy, no, należałoby się draniowi, nie? Powiesić go, zlinczować go, spalić go, dorwać się do niego, takiego drania. Nie czekać tam na sądy, bo sądy tam przesuwają, przez sprawników mają, kombinują tego, tam to wszystko trwa latami. Nie, trzeba go od razu za gardło, do wody, w beton, jakkolwiek. Bóg mówi, uważaj, kiedy takie myśli wchodzą do twojego serca. Jakkolwiek po ludzku, patrząc na niedoskonałość systemu prawnego, patrząc na niedoskonałość sędziów i często tak jak tutaj, taką postawę obrońców prawa, którzy się litują nad przestępcami, czy ze względu na jakieś rodzinne koligacje, czy ze względu na pieniądze, przekupstwo, czy spryt prawników, cokolwiek, w naszych sercach może budzić się takie poczucie, że my możemy przejąć sprawiedliwość w nasze ręce. Ale co nam Bóg mówi na to? Mówi, nie mścicie się sami. Nie mścicie się sami, gdyż pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. A więc sam Bóg mówi, że On jest mścicielem wszelkiego zła, wszelkiej nieprawości. I nam jest trudno się z tym pogodzić często, szczególnie kiedy zło dotyka nas, dotyka naszych bliskich i widzimy, że nikt na to nie reaguje. Próbujemy gdzieś zwracać się o pomoc, próbujemy apelować, szukać jakiejś reakcji, czy władz, czy innych. I widzimy, że oni nie robią tego. A to mała szkodliwość społeczna, albo mają ważniejsze sprawy, albo właśnie sprawa się przeciąga w nieskończoność. Myślimy, trzeba wziąć to w swoje ręce. Nie. Bóg mówi, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Mówi Pan, wierzysz w to, że Bóg odpłaci każdemu grzesznikowi za każdy jeden grzech? Czasami przychodzi nam czekać na tą odpłatę, Czasami ona nie jest rychła, gdyż Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy, by się upamiętali, by żyli, by byli zbawieni. Więc Bóg daje grzesznikowi czas na upamiętanie. Bóg przemawia, Bóg wzywa do upamiętania. Ale jeśli grzesznik się nie opamięta, jeśli będzie trwał w swej bezbożności, wiedz, drogi bracie i droga siostro, że nadchodzi dzień wielkiej Bożej odpłaty za wszelkie zło wyrządzone na tej ziemi. Jest przygotowany ogień wieczny dla tych wszystkich, którzy w swej pysze i krnąbrności nie chcą się upamiętać, ale chcą brnąć na swojej drodze zła. Bóg przygotował straszną odpłatę dla bezbożnych. Miejsce, w którym będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeżeli masz w swoim życiu takie sytuacje, a jeśli żyjemy trochę na tej ziemi, to każdy z nas miał takich ludzi, którzy nas oszukali, skrzywdzili, zrobili w konia, jak to mówimy, i nie szło do niej się dobrać. Zostaw to. Przebacz. Zostaw to Bożej sprawiedliwości, Bożemu sądowi. Nie noś w sobie nienawiści, nie noś w sobie goryczy, nie noś w sobie chęci zemsty i oglądania cierpienia tego drugiego człowieka. To jest coś, co ciebie samego zniszczy, ciebie samego strawi. Jak zobaczymy dalej w tej historii, tak było. Absalom nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona. W jego sercu była nienawiść. Nosił tą nienawiść w sercu i kiedy spotykał Amnona, odwracał głowę w inną stronę, nie odzywał się do niego, nie mówił nic złego, ja cię dopadnę, tylko cię spotkam, to zobacz, ci wszystkie nogi powyrywam. Nic z tych rzeczy. Nie. Po prostu zachowywał zimną krew, mijał go, nie rozmawiali ze sobą. I wydawało się, a czas leczy rany, z czasem to się jakoś tak wszystko rozchodzi, przechodzi ta złość, ten gniew. Nie u tych, którzy w sercu noszą nienawiść. Nie u tych, którzy czekają na moment, kiedy będzie okazja zemścić się. I czytamy, że 2 lata później, przez 2 lata Absalom nosił tą nienawiść w sercu. 2 lata później miało się odbyć u Absaloma strzyżenie owiec w Baal Hasor, które jest w pobliżu Efraima. I Absalom zaprosił na nie wszystkich synów królewskich. Wstąpił też Absalom do króla i rzekł: oto ma się odbyć strzyżenie owiec u twojego sługi. Przyjdź, o królu, wraz ze swoją świtą do twego sługi. Lecz król odpowiedział Absalomowi: nie, mój synu, nie możemy iść wszyscy, nie możemy cię obciążać. I choć na niego nalegał, Dawid jednak nie chciał pójść i odprawił go z błogosławieństwem. Wtedy Absalom rzekł: jeżeli nie, to proszę, niech pójdzie z nami Amnon, mój brat. A król na to: po co on miałby z tobą pójść? A więc zobaczcie, Absalom organizuje przyjęcie z powodu tego strzyżenia owiec, bo tak się robiło. To był czas, kiedy pieniądze wreszcie po tym całym okresie pracy, teraz strzyżemy, będziemy sprzedawać wełnę, będą pieniążki, tak? Więc się ucztowało, świętowało, urządzało się takie radosne imprezy. I wszystkich zaprosił, wszystkich synów królewskich i przyszedł też do króla: królu, chodź, przyjedź. A król: nie, to ja z całą swoją świtą, jak przyjadę, to ciebie nie będzie stać na to, człowieku, my tyle zjemy. Czy to wiecie, króla ugościć z całym dworem, to trzeba naprawdę mieć możliwości. Nie, ja nie wybieram się, mówi. Pobłogosławił go, co może oznaczać też, dał mu jakiś dar nawet na tą imprezę. Ten mówi: to słuchaj, to niech Amnon przyjdzie, mój brat. O, Amnon, następca tronu, pierworodny syn. A po co Amnon? Czyżby Dawid miał jakieś obawy? Tutaj widział, że między nimi chyba coś nie gra. Nagle Amnona zaprasza? Coś nie tak? Coś tu się zaczyna dziać niedobrego? Ale Absalom nalegał na niego. No tata, no daj spokój, no weź, no tata, no co ty, tata, no przecież nie, impreza, wszystkich zaprosiłem, ciebie zapraszam, no niech Amnon też przyjdzie, no. Tak nalegał, tak go prosił, tak, że daj, no dobra, już idź. Niech Amnon idzie, dobra, niech będzie. Po raz kolejny, zobaczcie, Dawid zostaje wciągnięty w kolejny rodzinny dramat. Tatusiu, tatusiu, puść Amnona, pozwól nam się zabawić, będzie dobra impreza, będzie fajnie. No i tata puścił. Absalom zaś rozkazał swoim sługom, uważajcie, gdy Amnon podochoci się już winem, a ja dam wam rozkaz, zabijcie Amnona, wtedy go uśmiercicie. Nie bójcie się, wszak to ja wam tak nakazuję. Bądźcie odważni i okażcie się dzielnymi mężami. A więc widzimy tutaj plan Absaloma. Dać mu wina, niech się dobrze bawi, niech się wyluzuje i wtedy go zabijemy. Popatrzcie, ile w tej historii jest analogii do tego wszystkiego, co Dawid zrobił. Pamiętacie, jak Dawid też próbował się alkoholem posłużyć, żeby Uriasza czujność uśpić? Tak naprawdę, jak przeanalizujecie tą historię i porównacie z tym, co zrobił Dawid, widać, że Absalom dokładnie idzie w ślady swojego taty. Używa forteli, oszustwa, perswazji, używa, tak jak tutaj, alkoholu. Jest tutaj wiele analogii. Tutaj widzimy tą Bożą pomstę na Dawidzie. Boży wyrok, który, zobaczcie, w Bożej opatrzności, w Bożej suwerenności, w tym wszystkim, co się dzieje, możemy dostrzec analogię do tego, o czym była mowa wcześniej, w 12 rozdziale, i do tej zapowiedzi, że Bóg pomści to, co Dawid uczynił. I Bóg tutaj powstrzymuje swoją rękę, by zatrzymać Amnona, by zatrzymać Absaloma i pozwala, by działo się to zło. Słudzy Absaloma postąpili z Amnonem tak, jak im Absalom nakazał. Gdy sobie popił, gdy się rozluźnił, nagle rzucili się na niego i zabili go. W czasie uczty, w biały dzień, w obecności jego braci. Zerwali się więc wszyscy synowie królewscy i dosiadłszy każdy swojego muła pierzchnęli. Muł to się nie kojarzy nam za bardzo z wielką prędkością, ale w tamtym czasie oni jeździli na mułach, więc nie mieli nic szybszego. Mieli konie oczywiście, ale konie zazwyczaj do zaprzęgów były używane, a tak jak sobie jechali na imprezkę, to na mule sobie przyjechali, na muły też wsiedli, uciekali na tych mułach, jak tylko mogli. To śmieszne, ale to w tym kontekście wcale nie jest śmieszne. A gdy jeszcze byli w drodze, doszła Dawida następująca wieść, czyli ktoś musiał tam mieć coś szybszego, albo może pieszo biegł, nie wiem, i przegonił ich, dotarł do Dawida wcześniej. I taką wieść mu przyniósł. Absalom kazał pozabijać wszystkich synów królewskich. Ani jeden z nich nie ocalał. Czyli to musiało być na samym początku. Jak zobaczyli tylko, że na Amnona się rzucili, to pomyślał, pewnie teraz wszystkich po kolei będzie zabijał. I ktoś z taką wieścią, nie oglądając się, po prostu ruszył pierwszy i dotarł tam najwyraźniej. I taką historię przedstawia. To nie było bezzasadne, gdyż Absalom był drugim w kolejce do tronu. Amnon był pierwszy, ale jeśli zginął Amnon, to Absalom mógł teraz przejąć władzę. W obliczu tych wszystkich braci, którzy na mord Amnona mogli mu stanąć na drodze, niewykluczone, że mógł też z nimi się rozprawić. A więc tutaj wcale to nie było takie niedorzeczne. Dawid słyszy tak przerażającą wieść i czytamy w wierszu 31, że wtedy król wstał, rozdarł swoje szaty i położył się na ziemi, a wszyscy jego słudzy stali obok w rozdartych szatach. Trudno jest nam sobie wyobrazić, co przeżywał Dawid w tym momencie. Możemy tylko próbować się domyślać. Czy Dawid wtedy wspominał to, jak on zabił Uriasza rękami swojego sługi Joaba? Czy myślał o tym poselstwie proroka do niego, że miecz nie odstąpi od twojego domu? Być może zaczął wyrzucać sobie, że nie skarcił Amnona, że nie zajął się nim, że teraz doprowadził do tej tragedii kolejnej w swojej rodzinie przez swoją bierność. Dawid miał powód do płaczu. Może myślał o Tamar, może myślał o Absalomie, o Amnonie. Tak naprawdę ich wszystkich życie zostało w tym, co się wydarzyło w tak krótkim czasie, zniszczone, zrujnowane. I w jakiejś mierze on był tego wszystkiego przyczyną. W jakiejś mierze on to wszystko zaczął. On sprowadził to zło z własnego domu. Trudno jest nam się wczuć w rozpacz, jaką Dawid musiał przeżywać, kiedy myślał teraz być może o wszystkich swoich synach, którzy zostali zamordowani. Lecz wtedy odezwał się Jonadab, syn Szymei, brata Dawidowego. Pamiętacie Jonadaba? Jonadab to ten przyjaciel Amnona, który mu tak doradzał z Tamar. I teraz ten doradca jest przy Dawidzie i mówi do niego: niech nie sądzi mój pan, że cała młódź, synowie królewscy poginęli. Zginął tylko sam Amnon. Albowiem takie postanowienie powziął Absalom tego dnia, gdy tamten zhańbił Tamar, jego siostrę. Skąd on to wie? Czytaliśmy wcześniej o nim, że był człowiekiem niezwykle inteligentnym, człowiekiem niezwykle bystrym. Jemu nie umknęło to, co się działo między Absalomem i Amnonem. On bardzo szybko wywnioskował, że Absalom czeka tylko na swój moment. Ale jest człowiekiem, wydaje się, niezwykle podłym. Jest człowiekiem, który tamtemu coś doradzał, a teraz stoi przy królu i wyjaśnia, wszystko jakby wie. Dla niego jest to jasne, że tylko Amnon zginął, że nie ma co się martwić o pozostałych. Czy jakby był wtajemniczony w te wszystkie rodzinne sprawy, jest takim rodzinnym doradcą, który stoi z boku. Iluż takich szui zniszczyło całe rodziny? Takich właśnie rodzinnych doradców, takich przyjacieli rodziny, którzy coś tutaj rzucą słówko, tam coś powiedzą, tu gdzieś coś niby doradzą, ale tak naprawdę nie powiedzą ci uczciwie, o co chodzi. Nie ostrzegą cię wcześniej. Kiedy coś wiedzą, to nie jest to, że przyjdą i próbują ratować. Stoją z boku i tak w duchu się śmieją z tego wszystkiego. I próbują siebie pokazać w najlepszym świetle, tak jak on wcześniej stał przed Amnonem jako taki jego przyjaciel, a teraz jako pocieszyciel Dawida. Jak myślimy o tych obrazach ludzkich postaw, które są w Słowie Bożym namalowane, jakże one są prawdziwe, jakże odzwierciedlają rzeczywistość, z którą i my się dzisiaj stykamy. Jakże nic się nie zmieniło pod słońcem. Niechaj tedy mój Pan, Król, nie dopuszcza do swojego serca tej myśli, że zginęli wszyscy synowie królewscy. Zginął tylko sam Amnon. Tak Jonadab tutaj pociesza króla. Absalom zaś uciekł, a gdy strażnik podniósł swoje oczy, ujrzał, że oto gromada ludzi podąża stokiem góry, drogą na Horonaim. To też Jonadab rzekł do króla: oto nadchodzą synowie królewscy. Jest więc tak, jak mówił twój sługa. Widzicie, jaką sobie tutaj reputację buduje? A nie mówiłem? Dokładnie tak, jak mówiłem. Takiego by się chciało za gardło chwycić, nie? A trzeba go zostawić sądowi Bożemu. Niechaj Bóg się z nim rozprawi i z jemu podobnymi. Zaledwie przestał mówić, a oto weszli synowie królewscy i podniósłszy swe głosy, płakali. Wybuchnął też wielkim płaczem król i cała jego świta. Absalom zaś, uciekłszy, przybył do Talmaja, syna Amichuda, króla Geszur. Dawid zaś opłakiwał swego syna całymi dniami. Pamiętacie, że matka Absaloma pochodziła z Geszur. Więc tutaj on schronił się do rodziny swojej matki. A Dawid opłakiwał swego syna całymi dniami. Bracia i siostry, jest to jedna z tych historii, którą cały czas staramy się trzymać w kontekście. W kontekście tego, co Dawid uczynił, w kontekście zapowiedzi proroka do Dawida, że teraz to zło, którego on się dopuścił, będzie miało miejsce w jego domu. I widzimy tutaj te różne aspekty ludzkich zachowań, różnych ludzkich działań, ludzkiego zła i ludzkiej niegodziwości. Ale w tym wszystkim, pamiętajmy, jest palec Boga. Tamar, wydawało się, została zostawiona samej sobie. Jej rozsądek, jej wołanie o pomoc, jej żal, wydawało się, pozostał bez odpłaty. Amnon, który wyrządził jej to zło, 2 lata później ginie z ręki jej brata. Ktoś mógłby powiedzieć, czy w ten sposób Bóg wymierzył sprawiedliwość Amnonowi? Przecież Absalom nie powinien był tego robić. Absalom, przejmując sprawiedliwość w swoje ręce, sam stał się przestępcą. A jednak Amnon otrzymał to, na co zasłużył. Zginął, jak przestępca, w biały dzień zadźgali go. Czasami jak myślimy o Bożej suwerenności, Bożych drogach, trudno jest nam ogarnąć, w jaki sposób Bóg działa i w jaki sposób Bóg wymierza sprawiedliwość. Czasami, tak jak powiedziałem, czekamy do dnia sądu i tutaj na ziemi nie oglądamy sprawiedliwości. Czasami dzieje się coś takiego, że bezbożnik wpada w swoje własne sidła, że spotyka go rychły sąd na ziemi. Bracia, siostry, nie nasza to rzecz oczekiwać jednego czy drugiego. Nie naszą rzeczą jest oczekiwać, że teraz Bóg ma na bezbożnych, złych, czyniących nieprawość zesłać natychmiastowy gniew i sąd. Wiemy, że czasami tak czyni. Tak jak na Sodomę i Gomorę zesłał ogień z nieba. Tak jak na Ananiasza i Safirę. Tak jak na Heroda zesłał nagłą śmierć. Ale czasami nie ma takiego rodzaju sprawiedliwości. Czasami właśnie są tego typu dziwne wydarzenia, w których zło zostaje ukarcone, ale też przy pomocy zła, przy pomocy nieprawości. Czy jest w tym Boża ręka, czy jest w tym Boży palec? Trudno jest nam wejrzeć w te rzeczy i myślę, że często musimy powstrzymać się z naszymi sądami, gdyż nie rozumiemy tych rzeczy do końca. Ale to, co jest pewne, to to, iż Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy w obliczu zła, jeśli możemy coś zrobić, zrobili. To, co możemy zrobić zgodnie z prawem, zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z czystym sumieniem, ale ani troszkę więcej. Abyśmy resztę pozostawili sądowi Bożemu. Abyśmy resztę pozostawili Bożej sprawiedliwości. Czy ona się dokona tutaj i teraz, czy dokona się w wieczności? Jest to Bożą decyzją. Naszą rzeczą jest miłować naszych nieprzyjaciół. Naszą rzeczą jest nie pozwolić, by ta nienawiść, by ta gorycz przepełniła nasze serca, abyśmy nie stali się jak Absalom, którego, mówię, moglibyśmy usprawiedliwiać, bo miał powody, aby pomścić swoją siostrę. Ale niestety, idąc taką drogą, sam stał się przestępcą. I my, jeśli chcemy przejąć sprawiedliwość w nasze ręce, popełnimy ten sam błąd. Absalom, jak zobaczymy w kolejnym rozdziale, straci również swoje życie. To zło, które człowiek trzyma w swoim sercu, zaślepia, ogłupia, niszczy. Niszczy człowieka, który to nosi i niszczy wszystko wokół. Dlatego Bóg mówi, pomsta do mnie należy. Nie mścicie się sami. Nie mścimy się. Odpuszczajmy z serca, tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Módlmy się za naszych prześladowców. Błogosławmy, nie przeklinajmy. Nie pozwólmy, aby ten korzeń goryczy zaszczepiony został w naszych sercach. Nie pozwólmy na to, ale módlmy się, błogosławmy i oddajmy to w ręce Boga. Bóg ma swoje sposoby, żeby rozprawić się z grzesznikami. Dzisiaj, kiedy patrzymy na świat islamu, patrzymy na naszych braci i siostry zabijanych, prześladowanych, nienawidzonych, patrzymy na świat komunizmu, gdzie trzymani w więzieniach, w nieludzkich warunkach, jakże łatwo nawet w tak świętej sprawie w naszych sercach dopuścić nienawiść, dopuścić chęć zemsty, żeby Bóg na nich coś złego sprowadził. Nie mamy do tego prawa, bracia, siostry. Nie mamy do tego prawa w osobistym wymiarze i nie mamy do tego prawa w takim szerszym wymiarze. Wzywani jesteśmy do tego, by czynić dobrze i zło dobrem zwyciężać, modlić się, błogosławić i składać sąd w ręce Boga, który jest sędzią sprawiedliwym. Amen. Kochany Ojcze, dziękujemy za tę kolejną część tej biblijnej historii, w której oglądamy różne postawy ludzkie, różne reakcje na te same wydarzenia, cierpienie i ból spowodowany upadłością ludzką, odstępstwem od Twoich dróg, nietrzymania się Twojego prawa, niewykonywania sprawiedliwości, ludzkiej pobłażliwości, nieprzewidywania tego wszystkiego, co jest naszym udziałem jako niedoskonałych ludzi. Tragedie, ból, cierpienie, rozdarcie rodzinne, śmierć. Boże kochany, daj, byśmy wzięli sobie do serca te lekcje, których uczysz nas, patrząc na te smutne rozdziały dramatu w życiu człowieka według Twojego serca, Twojego męża, który tak wiele dobrego uczynił, który prawdziwie kochał Ciebie i chciał chodzić Twoimi drogami, a jednak w swej ludzkiej słabości popełnił poważne błędy i musiał spożywać ich gorzki owoc. I my dzisiaj możemy być ostrzeżeni jego historią, możemy nauczyć się czegoś, patrząc na dramat, jaki rozgrywał się w jego domu. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam, Panie, by ustrzegł nas przed błędami Dawida i jego dzieci, byś dał nam, Panie, mądre serca, abyśmy postępowali zgodnie z Twoją wolą ku Twemu upodobaniu. Proszę szczególnie o tych z nas, którzy zostali w życiu skrzywdzeni i noszą to poczucie, że ta krzywda nie została wyrównana. Panie, modlę się o nas wszystkich, którzy nosilibyśmy w sercu takie odczucia, abyś pomógł nam przebaczyć z serca, abyś pomógł nam modlić się o naszych prześladowców, modlić się o tych, którzy wyrządzili nam krzywdę, którzy oszukali nas w taki czy w inny sposób, błogosławić, nie przeklinać, złożyć w Twoje ręce ten ciężar na naszych sercach i przyjąć Twoje uzdrowienie, doświadczyć Twego ukojenia, Twego pokoju, Twojej miłości, Boże, na którą nas samych nie stać, której nie możemy z siebie samych wykrzesać. Pomóż nam, Panie Boże, proszę, proszę szczególnie o tych, którzy w tych najbliższych relacjach rodzinnych zostali zranieni, abyś pomógł, Panie, miłować Twoją miłością i błogosławić i nie nosić w sercu chęci zemsty ani życzenia złego. Prosimy, Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.